Bóg jest dobry. Amen. Możemy to myślę wyznawać, że On prawdziwie jest dobry i jest tutaj nas wielu dzisiaj. Można to zauważyć, w Polsce jest taki zwyczaj, że nigdy nie zajmuje się pierwszych rzędów. Dzisiaj już pierwsze rzędy są pozajmowane już prawie. Jeszcze trochę. Taką mamy narodową cechę skromności, że te miejsca pierwsze się nie zajmuje. Myślę, że jest ona też biblijna w pewnym sensie. Przy czym nie do końca biblijna z tego powodu, że akurat w Biblii chodziło o to, żeby ten, który usiadł z tyłu, został poproszony wobec wszystkich, żeby zająć miejsce z przodu, a u nas najczęściej miejsca z przodu są dla tych, którzy są później. Więc jest troszeczkę inaczej. Ale jest nas wielu i o tym chcę powiedzieć, że dlatego, że jest nas tak wiele jest świadectw, myślę, Bożej dobroci i Bożej miłości, których każdy z nas, myślę, doświadczył. A tego, który tutaj jest, który tej Bożej miłości, Bożej dobroci, jeśli nie doświadczyłeś, drogi przyjacielu, droga przyjaciółko, zechciej dowiedzieć się, że Bóg jest dobry. Zrób wszystko dziś. Zaproś Go. Ty, który uczyniłeś tak wiele dobra dla tych ludzi, którzy wokół mnie dzisiaj są, uczyń dla mnie i to dobre. Okaż mi się jako dobry Bóg. Wszechmocny nasz Bóg sprawił, że dzisiaj możemy być tutaj i to jest również to, co dobre nam daje, że możemy mieć społeczność, że mogę was zobaczyć, niektórych nawet uśmiechniętych, ale myślę, że wszyscy jesteśmy dzisiaj zdrowi i że Boża opatrzność, Boża łaska jest nad nami. Drodzy zgromadzeni, dzisiaj chciałem powiedzieć takie słowo, które zatytułowałem: poddaj się. Poddaj się. Ktoś może powiedzieć, jakie dziwne słowo, żeby głosić zboże. Przecież poddanie się to najczęściej nam kojarzy się z wojną, może nam kojarzyć się z sytuacją, w której ktoś się poddaje, w której ktoś wywiesza białą flagę. Już mam dość, nie mam już amunicji, skończyła mi się dostawa paliwa, nie mam już nowego rekruta, poddaję się. Myślę, że możemy w tym obrazie, o którym mówię, zobaczyć, że właśnie nie powinniśmy się przecież poddawać, tak? Jeżeli chodzi o naszą walkę, o wiarę, naszą walkę o to, aby wytrwać, aby do ostatniego dnia naszego życia być wiernymi Bogu, nigdy w życiu nie powiedziałbym przecież poddaj się. Nigdy się nie poddawaj. Ale chcę powiedzieć o takim szczególnym poddaniu się Bogu w sytuacji, w której może nie widzimy już żadnego innego wyjścia i do której Bóg doprowadza nas w swojej łasce, w swoim prowadzeniu, w tym doskonałym prowadzeniu, które prowadzi nas w naszym życiu, abyśmy się poddali. I chciałbym, aby fundamentem tego dzisiejszego rozważania były słowa zapisane w pierwszym liście świętego Piotra w 5 rozdziale i 7 wersecie. Pierwszy list Piotra, 5 rozdział i 7 werset. Wcześniej, we wcześniejszym wersecie Pan mówi przez słowami apostoła, słowami Ducha Świętego użył Piotra, który spisał to słowo: ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. I ten 7 werset, który mówi: wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. I teraz chciałbym, abyśmy dzisiaj spojrzeli na ten fragment poprzez analizę trzech jego takich fragmentów, które można wyspecyfikować, wyselekcjonować z tego fragmentu, a brzmią one tak. Pierwsze mówi: wszelką troskę swoją. Drugi element: złóżcie na Niego. I trzeci element: gdyż On ma o was staranie. I drodzy zgromadzeni, zastanówmy się, co to jest troska. Co to jest troska? O co się troszczymy? Czy troska, to słowo, kiedy je wypowiadamy, ono zawsze ma złe znaczenie? Gdybym powiedział, że troszczę się o swoją żonę i dzieci, to ktoś by powiedział: racie, nie powinieneś. Nie. Naturalną jest troska. Jeżeli powiedzielibyśmy, że starsi tego zboru troszczą się o członków tego zboru, o braci i siostry, powiedzielibyśmy: i bardzo dobrze, że się troszczą. I można podawać wiele takich przykładów, gdzie powiedzielibyśmy: troska jest czymś dobrym. jest czymś wskazanym, jest czymś koniecznym, dlatego że musimy się troszczyć. Kiedy powiedzielibyśmy, że troszczymy się jeden o drugiego, powiedziałbym amen. Bracia i siostry, tak, troszczmy się jeden o drugiego. Kiedy dzisiaj zakończy się nabożeństwo, kiedy pójdziemy może na dobrą kawę i ciasteczko, to wykorzystajmy je nie tylko dla kawy i ciasteczka. Wykorzystajmy, żeby spojrzeć sobie wzajemnie w oczy, tak? Żeby zobaczyć, czy w tych oczach mojego brata, mojej siostry, co w nich jest? Co mogę mu dać? W czym mogę okazać mu troskę? Wykorzystujmy każdą okazję, aby troszczyć się jeden o drugiego. Drodzy bracia i siostry. Ale są takie troski i są takie nasze emocje, które, wierzę w to mocno, Pan Bóg chciałby i Pan Bóg zachęca nas, abyśmy je złożyli. Będziemy za chwilę mówić o tym słowie złożyć. Ale jakie troski możemy mieć w naszym życiu, zastanawiałem się. I co w zasadzie nazwalibyśmy tą złą troską? Złą troską, tą, którą powinienem na Pana swojego złożyć, pozostawić. Więc myślałem sobie i przypomniałem sobie różne sytuacje ze swojego życia. I miałem na przykład coś takiego w swoim życiu, że niesamowicie stresowały mnie egzaminy wszelkie. Egzamin na prawo jazdy był dla mnie czymś absolutnie piorunującym doświadczeniem, gdyby jeszcze tylko raz. Ale dlaczego nie było raz? Wiecie, dlaczego za pierwszym razem nie zdałem? Myślę, po ludzku musiałbym sobie wytłumaczyć, bo moja troska o to, żeby zdać, była taka, że no niestety auto nie ruszyło, kiedy miało ruszyć. Dlatego, że tak mój umysł był opanowany. Wiecie, zdawałem w Gliwicach, tam była tak zwana ściana płaczu. Nie wiem, ktoś pamięta, jak zdawał w Gliwicach, była taka ściana płaczu, że egzaminator specjalnie brał, jak chciał szybko pozbyć egzaminowanego. Bo chciał szybciej polecieć z programem, że tak powiem, egzaminu tego dnia. Brał go na tak zwaną ścianę płaczu, to był taki podjazd. Wtedy wydawał mi się on być taki. Dzisiaj po wielu latach jazdy widzę, że on jest chyba gdzieś taki. I podjeżdżało się. I oczywiście patrzę w tych Gliwicach na tym pierwszym egzaminie. Ten egzaminator, jedziemy na ścianę płaczu. Już nie. Panie Boże, dopomóż mi biednemu. No i nie ruszyłem z tego. Nie ruszyłem z tego i mój egzamin się zakończył. Tak jak parę następnych. Niestety. Dlaczego? Dlatego, że powinienem włożyć coś, co nazwałbym staraniem. Nauczyłem się. Przerobiłem swoje lekcje. Wiedziałem, gdzie jest hamulec ręczny. Wiedziałem, miałem to przećwiczone, te wszystkie trzy pedały, które tam są z przodu. Miałem to wszystko już przećwiczone i w zasadzie powinienem po prostu pójść. Chciałbym się powiedzieć na luzie. Tak. Zdam, to zdam. Nie zdam, to nie zdam. Zrobiłem, co mogłem. Ale nie, troska. Czy zdam, czy nie zdam. A przy kolejnych razach troska była jeszcze większa. A zatem było coraz trudniej. Podobnie było z egzaminami na studiach, w których bardzo mocno się stresowałem. Do dziś śni mi się taki sen, że znowu coś studiuję. I to jest okropny koszmar. To jest okropny koszmar. Zdecydowanie bardziej wolę pracować. I widzicie, ta różnica, my mamy się starać, my mamy uczynić wszystko według czegoś, co nazywa się w prawie należytą starannością. Wiecie? Pan oczekuje od nas, abyśmy czynili wszystko to najlepiej, jak potrafimy. Wyraża to słowami, że cokolwiek czynicie, czyńcie jak dla Pana. Ale to wszystko nie oznacza tego, że mamy żyć nadmierną troską, rozmyślaniem, mówieniem, słuchaniem o tej rzeczy. Powinniśmy po prostu zrobić to, drogi bracie, droga siostro, co do mnie i do ciebie należy w danej sprawie i zostawić to. Zostawić to. Będziemy o tym mówić. Jakie to są troski naszego życia, które nosimy, które nas zajmują? To są takie troski, byśmy powiedzieli o byt. Tak po prostu bym nazwał. O to, czy będziemy mieli za co żyć, czy zwolnią mnie z pracy, czy mnie z pracy nie zwolnią, czy będę miał tę pracę, jak idę na emeryturę, jak ten ZUS przeliczy tę emeryturę. i tak dalej, i tak dalej. I możemy o wielu rzeczach takich myśleć, gdzie i zadręczać się tym, co sprawia, że nasze myśli odchodzą od tego, gdzie powinny być. Dlatego, że nasze myśli powinny być gdzie? Całą naszą myślą, tak jak i sercem, jak i duszą, powinniśmy kochać naszego Pana. Szukajcie Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Mówiąc te słowa, zdaję sobie sprawę, jak bardzo jest to trudne w moim życiu. Że mówię o czymś, z czym sam się zmagam i walczę. Aby potrafić na Panu zostawić te rzeczy i po prostu skupić się na Nim. Jak często potrafimy właśnie zadręczać się tym. Inna taka rzecz, na którą zwróciłem uwagę, która jest moją osobistą słabością, to jest troska o to, co ludzie o mnie myślą. Nie wiem, czy tak macie, myślę, że każdy z nas ma w jakimś stopniu, tę myśl i tę troskę, co ludzie o mnie myślą. Jak był kiedyś taki serial, co ludzie powiedzą. Gdzie troska tej głównej bohaterki była największa, to co ludzie będą o niej myśleć i wychodziła w tym karykaturalnie. Chciała tak dobrze wyglądać przed ludźmi, a przez tą troskę, żeby wyglądać tak dobrze przed ludźmi i żeby dobrze oni myśleli, myśleli o niej bardzo źle, uciekali od niej i tak dalej, i tak dalej. Więc ta troska często co do tego, co ludzie będą o mnie myśleć, co o mnie pomyślą, gdy zrobię to, co pomyślą o mnie, gdy powiem tamto, co myślą, jaką powinienem przyjąć postawę, jak idę przez zbór tutaj do przodu, bo się spóźniłem i idę do pierwszego rzędu, żeby nie myśleli o mnie, że jestem pewny siebie, że może nie jestem pyszny. I ta troska czasem nas tak mocno zajmuje, a nie powinna. Ktoś kiedyś powiedział, był to bodajże David Paulson, że kiedy przeżywał to tak mocno, co ludzie o nim myślą, co mówią, to został tak pocieszony przez Pana Boga w ten sposób, że na szczęście ludzie nie wiedzą tego, co ja, Pan, wiem o Tobie. I można by powiedzieć, drodzy bracia i siostry, cokolwiek nie pomyślicie złego o mnie, mam dla was pewną wiadomość, jest znacznie gorzej niż myślicie. Jest znacznie gorzej niż nawet potraficie pomyśleć. Taka jest rzeczywistość, bo my w naszych sercach jesteśmy tak zepsuci, tak odlegli od Boga, tak pragnący, szukający swego. Ostatnio na grupie domowej rozważaliśmy przez chwilę, skacząc oczywiście po różnych tematach, ale rozważaliśmy ten fragment, w którym apostoł Paweł wydaje świadectwo Tymoteuszowi, że wszyscy inni co? Szukają swego. I tylko on. I sobie pomyślałem, jakież smutne to świadectwo. Z jednej strony piękne świadectwo o Tymoteuszu, a z drugiej strony jak smutne o tych wszystkich, którzy byli wokół Tymoteusza. Wszyscy inni szukają swego. To pokazuje, jak wiele zła jest w nas. I jeżeli ktoś myśli o mnie coś złego, mogę się właśnie tym pocieszyć. Na szczęście naprawdę nie wiesz, jaki naprawdę jestem. Dwa razy słowo naprawdę, aby podkreślić. I to prowadzi nas do czegoś, co jest naszą kolejną troską, na co zwróciłem ostatnio uwagę. Że szczere serce chrześcijanki, ono prowadzi do czegoś, co z jednej strony do pewnego etapu, momentu Słowo Boże zaleca. Pan Jezus mówi w kazaniu na górze, błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławiony jesteś, drogi bracie, droga siostro, jeżeli smucisz się nad stanem swojego ducha, jeżeli smucisz się nad stanem swojego życia z Bogiem. Błogosławieni ubodzy w duchu. Inny fragment mówi. Dobrze, gdy czujesz się ubogi w swoim duchu, gdy czujesz się niegodny, ale to przerodzić się może w życiu ludzi, zwłaszcza o wrażliwym sumieniu, powiedziałbym coś takiego, zmęczenie sobą. Myślę, że wielu z was nieraz przechodziło takie zmęczenie już sobą. Nie wiem, czy rozumiecie, co mam na myśli. Na zasadzie po prostu takiego zrozumienia, że no tak wciąż ponoszę jakieś porażki przed moim Bogiem w moim życiu. Że wciąż w rozmowach z moim współmałżonkiem, no niestety już myślałem, że się opanowałem, ale znów wypaliłem. Już myślałem, że potrafię żyć tą trójką energetycznych dzieci, ale po iluś godzinach doprowadzili mnie. można powiedzieć. Jestem taki rozczarowany sobą. Jestem zatroskany tym, jaki jestem. Drogi bracie, droga siostro, dobrze jest być zatroskany sobą. Dobrze jest z bojaźnią i drżeniem swoje zbawienie sprawować. Ale ta bojaźń i drżenie, one mają być skierowane względem naszego Boga. A nie być drżeniem po prostu, że ja jestem taki słaby, że ja tak często upadam. Poddajmy się Bogu. Jesteś dzieckiem Bożym, drogi bracie, droga siostro. Bóg, i tak jak było ci śpiewane, tajemnicą jest to, wybrał ciebie. Wybrał do ciebie i mnie, abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem. Skoro wybrał, to też daje siły i swoje błogosławieństwo, abyśmy takimi byli. Pomimo tego, jak często może upadamy, przegrywamy, nie chcę absolutnie usprawiedliwiać i grzechu, i upadku, ale nie daj się przez tego, który jest diabłem, przez tego, który jest oskarżycielem, doprowadzić się do rogu. Nie daj się doprowadzić do momentu, w którym będziesz miał siebie już zupełnie dość. Dlatego, że jest tylko jeden ktoś, komu na tym zależy, jest to szatan. Aby doprowadzić ciebie do miejsca, w którym uznasz siebie już za po prostu niegodnego, złego i poddasz się, ale nie w tym sensie Bogu, ale poddasz się w swoich staraniach i w swoim dążeniu do Boga. Możemy troszczyć się o wiele innych rzeczy, o przyszłość naszą. I ta troska może tak wiele myśli nam zabierać. Możemy troszczyć się o bliskich. Ale w tym wszystkim powinniśmy właśnie dołożyć tę myśl. Powinniśmy położyć swoją ufność Bogu, o czym będę mówił w trzeciej części tego kazania, a nie poddawać się tej trosce, nadmiernej trosce. Drogi bracie, droga siostro, który słuchasz tego słowa, jeśli dzisiaj poddałeś się pewnej trosce, ja powiem wam, jest pewien test, nazwałbym to, na to, czy jesteś w nadmiernej trosce. Wiecie, jaki jest test? Ja myślę, że jest dość ciekawy test, który możemy stosować. Kiedy przychodzisz na zgromadzenie, zaczynają się modlitwy, zaczyna się śpiew. Czy potrafisz, drogi bracie, droga siostro, wyłączyć się z tej troski, która ciebie męczy? Czy potrafisz ją pozostawić, będę o tym za chwilę mówił, przed obliczem Najwyższego Boga? Czy potrafisz ją zostawić? A jeżeli ona cały czas, nieważne jaka pieśń, nieważne jaka modlitwa, nieważne jakie kazanie, słowo, twoja troska ciebie przybija, chodzi za tobą, można by powiedzieć, to coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Powinieneś mieć, drogi bracie, droga siostro, pokój w tym. Powinieneś znaleźć miejsce swojego pokoju, swoją komorę. Miejsce, w którym będziesz mógł radować się Panem i pozostawić całość tego wszystkiego, co ciebie otacza i co ciebie dręczy, na boku. Przejdźmy do drugiej części. Słowo Boże mówi w tej drugiej części: troskę swoją złóżcie na Niego. Drodzy zgromadzeni, Biblia Warszawska w tym miejscu używa słowa złóżcie. Zwracam często uwagę na to, co nazwalibyśmy takim znaczeniem słów. Aby ubogacić i interpretować Boże Słowo w należyty sposób, wiem, że robicie to, bardzo często sięgamy też do innych przekładów, sięgamy do Biblii Stronga, patrzymy, jakie to słowo, gdzie występuje dane słowo, jakie ma znaczenie, jakie są inne konteksty użycia tego słowa. I teraz, kiedy spojrzałem na słowo złóżcie w innych przekładach, to odkryłem jedną, myślę, dość interesującą rzecz, o której chciałem dzisiaj powiedzieć. Dlatego, że kiedy myślę sobie o słowie złożyć, niestety od razu mi się kojarzy z moją pracą, dlatego, że myślę sobie, co to jest złożyć. No więc złożyć to jest, mam tutaj, idę wystraszony do urzędu. Nie? Dzień dobry. Chciałem złożyć pisemko. Złożyć, to tak byśmy powiedzieli, złożyć to jest takie, wiecie, takie spokojne, takie złożyć. I tak jakbyśmy powiedzieli, złóż na Pana swoją troskę. Tak jakbym złożył tą teczkę, ale patrzę, czy ona nie poleci? O, za chwilę ktoś otworzy okno, zwieje ją. Nie złożyłem skutecznie tego. Gdzieś to za chwilę może polecieć, złożyć, ale jeszcze pogłaszczę, żeby się dobrze trzymało. złożyć. Wiecie, i myślę, że w tym fragmencie nie o to chodzi, aby tak złożyć. Tak, Panie, składam Ci swoją troskę, ale tak jeszcze z rąk mi nie chce wyjść ta troska. Składam, chcę złożyć. Wiecie, jeśli ktoś może już patrzy w innych przekładach w aplikacji Biblia, czy ma inny przekład, to wie, że ten fragment wyrażony jest w niektórych przekładach zdecydowanie lepiej. Zrzućcie. Zrzućcie. Wiecie, to jest duża różnica w słowie. Bo czym innym jest złożyć, a czym innym jest, musiałbym czymś rzucać tutaj, nie będę rzucał z kazalnicy, może lepiej. Ale musiałbym... Takie na zasadzie, to już nie mój problem. To już nie mój problem. Wiecie, my jesteśmy szybcy w zrzuceniu. Wiecie, czasem jesteśmy bardzo szybcy w zrzuceniu czegoś, zwłaszcza odpowiedzialności na kogoś innego. Nie wiem, czy wiecie, że o ile sukces ma wielu ojców, to porażka jest największą sierotą. Porażka jest zawsze sierotą. Tam porażki nikt jeszcze, zwłaszcza w naszym wesołym kraju nad Wisłą, porażki jeszcze nikt nie był winien. Porażka zawsze jest po prostu, no wyszło. Albo no, tak mi wyszło. Tak mi wyszło. Tak mi wyszło. Ale jak mi coś już wyszło, to nie wyszło. To ja zrobiłem. To ja zadbałem. To ja to wszystko zrobiłem. Tam to jest po prostu zawsze potem walka o to, kto jest ojcem tegoż niespodziewanego sukcesu. Więc to zrzucanie czasem nam łatwo idzie, jak złapiemy nasze dzieci, które coś tam narobiły, to wiecie, zawsze jest oczywiście, wtedy jest to zrzucanie, tak, winy na każdego. On, zawsze najważniejsze jest, kto zaczął oczywiście, nie? Do czego dojść oczywiście się jeszcze w historii ludzkości nigdy nie udało. Ale zwróćcie uwagę, że to słowo mówi zrzućcie. Można by podawać różne obrazy, aby wam uzmysłowić, co to jest zrzucić, tak? Można by powiedzieć, jak przywozi, nie wiem, nie, jak mieliśmy inne ogrzewanie węglowe, to jak się węgiel zrzucało? Nie, że miał szczególne doświadczenie, ale to był, jak patrzyłem w słowniku też na to słowo, które kryje się za tym tutaj złóżcie, czyli zrzućcie, to jest takie dynamiczne, takie pozbycie się czegoś. To jest takie pozbycie się czegoś, takie po prostu... Rzucam. Masz. Panie, masz. Masz. Zostawiam to Tobie. Nie takie sprawdzanie teraz, a czy Pan sobie na pewno poradzi z tą troską? Ale może jeszcze popatrzę, a może jeszcze jak będę odchodził, to jeszcze popatrzę. Na pewno zajął się tym. Zauważył, że to zostawiłem mu. Zrzućcie. Mógłbym powiedzieć, rzucam i idę dalej. Do tego zachęca, wierzę, nas Boże Słowo. Aby na Pana zrzucić swoją troskę. Zostawić Mu tę troskę. Już mnie to nie interesuje. To już jest za mną. Panie, Ty się tym zajmij. Ja wierzę, że Ty się tym zajmiesz. Ja to już zostawiam. Ja idę i co robię? Robię to, co do mnie należy. Ja mam dać należytą staranność. Ja mam kochać mojego Pana. Ja mam powierzać pełnię swojej ufności względem mojego Pana. Ja mam żyć dla Niego, ja mam szukać Jego królestwa, szukać Jego spraw. A Panie, Ty zajmij się tym, ja to rzucam. Ale jak zrzucać? Jak? I myślałem nad takimi pewnymi, nazwijmy to, praktycznymi radami, jak zrzucać siebie tę troskę. Jak zrzucić siebie troskę, bo to nie jest proste, to jest bardzo trudne. Bardzo często jest to bardzo, bardzo trudne, dlatego że ta troska jest tak moja, że już nie może być bardziej mojsza. Ona jest tak moja, ona tak we mnie siedzi, tak we mnie tkwi. I w jaki sposób praktyczny pozbywać się troski? Jak się tego pozbyć? Tak bym ujął takie słowo, pozbyć. I chciałbym zacząć powiedzieć o takich trzech rzeczach. Po pierwsze, nie słuchaj. Nie słuchaj. Albo inaczej to wyrażę słowami Księgi Kaznodziei Salomona 7:21. Nie zważaj także na wszystko, co się mówi, abyś nie słyszał swojego sługi, który ci złorzeczy. To jest Kaznodziei Salomona 7:21. użyte wprawdzie w pewnym kontekście tego, że możemy usłyszeć, że ktoś o nas coś złego mówi. Coś w tym kontekście, o którym mówiłem, że my mamy dużo troski, co ludzie o nas myślą. Co ludzie, jakie mają zdanie o mnie. A kaznodzieja mówi, nie zważaj na wszystko, co się mówi. Nie zważaj. Wiecie, w swojej pracy, zwłaszcza zawodowej, zwróciłem uwagę przy tym natłoku tego, co nazwałbym przebodźcowaniem, liczbą informacji, słuchajcie, które my cały czas dostajemy. Nie wiem, wydaje mi się coś wyjątkowego w naszych czasach, absolutnie wyjątkowego, że my co rusz coś słyszymy, co rusz coś czytamy, co rusz się czegoś dowiadujemy, gdzie ta rada, nie zważaj na wszystko, co słyszysz, staje się jeszcze ważniejsza niż kiedykolwiek. Dlatego, że ja cały czas coś słyszę. Dlatego, że ja cały czas ktoś do mnie coś mówi. Dlatego, że jestem bombardowany informacjami, słowami, przewidywaniami, prognozami. Tamten prognozuje, że gospodarka będzie taka, tamten prognozuje tamto. Jak to ktoś kiedyś powiedział, że dobry polityk to jest ten, który potrafi postawić prognozę, a potem wytłumaczyć, dlaczego nie wyszła. I cały czas, tylko słyszysz, słyszysz i słyszysz. Zwróciłem uwagę w swoim życiu, że jak dobrze jest po prostu. Ktoś przychodzi do mnie i mówi, Kuba, słuchaj, bo on powiedział tamto. No i? Dobrze, no to powiedział. Można by powiedzieć, jakbyście czytali 22 werset dalej, ja też różne rzeczy w życiu powiedziałem, których potem żałowałem, w których stwierdziłem, że może lepiej było tego w ogóle nie mówić. Dlaczego mam się nieustannie przejmować tym, co wszyscy dookoła mówią, skoro sam wiem, że czasem i myśli na nas przyniosła nie wiadomo co, na język. Jak dobrą sprawą jest wtedy, kiedy, za chwilę o tym będę mówił, kiedy nie masz nic do powiedzenia, nie ubierać tego w słowa. Jak dobrze jest też potem mieć to na uwadze, kiedy słyszymy różne rzeczy i po prostu nie zważać na różne rzeczy. Ostatnio na grupie domowej wspominałem o tym, ponieważ w którymś momencie okazało się, że zgromadzeni na grupie domowej zażartowali sobie ze mnie. I wiecie co? Mam to błogosławieństwo tak zwanej głuchoty selektywnej. Dosłownie. Że bardzo często nie słyszę, co się o mnie mówi. Wszyscy mają, na pewno był to dobry żart, bo się bardzo mocno śmiali, ale ja tego nie słyszałem. A oni w swojej łaskawości, moi bracia, wszyscy nie powtórzyli mi tego. Więc mogę po prostu życzyć wielu z was tego błogosławieństwa, którym Pan Bóg mnie obdarzył, głuchotą selektywną. Że po prostu jest wiele rzeczy, których ja nie koduję, nie słyszę. I nie zazdroszczę ludziom, którzy słyszą wszystko, naprawdę. Przyjmijcie wyrazy współczucia dla tych, którzy słyszą wszystko. Którzy wszystko słyszą. Bo ja mam to błogosławieństwo, że niestety, albo szczęśliwie, nie słyszę wszystkiego. A z wiekiem będzie coraz, powiedziałbym, lepiej. Więc jak ważne jest to, żeby nie słyszeć. Dlaczego? Ponieważ my wtedy, kiedy słuchamy i bierzemy sobie coś do serca, karmimy się. My się karmimy wtedy. Karmimy się. Za chwilę będę mówił o tym myśleniu, ponieważ jeżeli słyszę, co o mnie mówią, co ten, to ja zaczynam przeżywać. A dlaczego oni tak o mnie mówią? Dlaczego tak myślą o mnie? Albo kiedy słyszę różnego rodzaju, tak jak to powiem szczerze, zalecam wszystkim, naprawdę nie oglądajcie dziennika, tak? Nie oglądajcie tak zwanego dziennika wiadomości. Nie dawajcie sobie wlewać papkę na Polsacie, TVN-ie i Telewizji Polskiej codziennie. W ogóle lepiej to wyłączyć, lepiej tego nie słuchać, lepiej tego nie wiedzieć. Jest się zdrowszym. Naprawdę wasze poznanie, to, które jest ważne, nie spadnie z tego powodu. Lepiej po prostu nie słuchać. Lepiej nie słuchać. A nie tak jak może niektórzy ludzie, którzy lubią czytać te różne kryminały, a potem po nocach nie śpią. Nie wiem, czy znacie takie osoby. Są tacy, którzy lubią się nasłuchać o różnych rzeczach, a potem nawet spać nie mogą. Drogi bracie, droga siostro, nie słuchaj. Nie słuchajmy wszystkiego. Słuchajmy tego, co dobre. Staramy się skupiać na tym, co dobre. Co jest dobre? Tak. Słowo Boże jest dobre. Nie słuchajmy tego wszystkiego. Druga rzecz, porada, nie myśl, nie rozmyślaj. Nie traf wszystkiego, co do ciebie dociera. Nie każda rzecz, która do ciebie dociera, nie każda myśl, drogi bracie, droga siostro, jest warta tego, aby ją teraz rozważać, analizować, a co by było, a jak będzie, a co on miał na myśli, a co nie miał na myśli, a po co? A co tu się stanie? A co oni zrobią? Nie róbmy tego. Nie róbmy tego. Boże Słowo mówi do nas nawet w ten sposób, że musi być nasz umysł przezwyciężony, gdzie mówi apostoł Paweł w liście do Filipian, 4:7, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Chodzi o to, aby w naszym życiu ten pokój Boży pokonał twoje nieustanną, biegunkę myśli. Negatywnych, może i dobrych, przeplatany z takimi myślami, z takimi myślami, z takimi myślami, z takimi myślami. Ja rozumiem, kiedy to mówię, też pewną różnicę, bo czym innym jest tłumaczenie tego, żeby nie myśleć, kiedy mówię to do moich sióstr, do kobiet, a czym innym jest, kiedy mówię do mężczyzn. Dlatego, że nam mężczyznom sposób naturalny przychodzi niemyślenie. My dość łatwo potrafimy się wyłączyć. Nieraz jak to mówię, to niektórzy tego, to kobiety, czy młode siostry, młode dziewczyny nie rozumieją tego, no bo mówią, że to jest niemożliwe, nie? Ale my mamy to błogosławieństwo jako mężczyźni, że potrafimy nie myśleć. To trzeba by dodać gwiazdkę, chyba że auto się zepsuło, nie? To wtedy jest trudniej. Ale generalnie mamy to, tę łatwość. Natomiast, drogie siostry, ja wam osobiście znowu, że tak powiem, mogę wyrazić współczucie z tym, że musicie wciąż myśleć. I te myśli was gonią, jedna po drugiej. I zdecydowanie łatwiej byłoby w pewnych momentach nie myśleć, wyłączyć myślenie. Słowo Boże mówi też w Przypowieściach Salomona 3:5, zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Jeszcze raz przeczytam, zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Jak wspaniałą rzeczą jest zaufać Bogu i nie polegać na własnym rozumie. Ale jak trudno jest dojść do tego etapu, w którym co bym nie myślał, to nie wymyślę. Nie wymyślę nic. Nie dojdę do tego, jak rozwikłać tę sprawę. Czy zdajesz sobie, drogi przyjacielu, sprawę z tego, jak skomplikowana jest świat, jak skomplikowane jest życie, jak niepojęte dla naszego umysłu, jak Bóg stworzył to wszystko w taki sposób, abyśmy tego nigdy, przenigdy nie rozwikłali. I stając przed wieloma tajemnicami życia i świata, jak dobrze byłoby po prostu zrobić to, o czym powiedziałem, o czym jest to kazanie, poddaj się, nie zrozumiesz. Poddaj się. Nie zrozumiesz celu wszystkiego, nie zrozumiesz tego wszystkiego, co się dzieje. Można pisać wiele ksiąg, jak mówi na końcu Kaznodzieja Salomon, ale co jest najważniejsze? Żeby spełniać Boże przekazania, żeby żyć dla Boga. Można spisać wiele ksiąg. Można by powiedzieć innymi słowami, kto pomnaża poznanie, co pomnaża? Pomnaża cierpienie. Nie chcę występować tutaj w jakimś ruchu, nazwijmy to antyintelektualnym i stworzyć dzisiaj z nas tutaj grupę ludzi, którzy przestaną w ogóle myśleć, nie, bo to bezpieczniejsze. Ale w istocie czasem tak jest. Kiedy ogarnia nas troska, kiedy ogarniają nas różne myśli, rzeczywiście najlepiej jest po prostu nie myśleć. Nie dać pociągnąć się tym myślom, tym rozważaniom, ale raczej skupić się na rozważaniu tego, co dobre. O tym, co w górze myślcie. To cokolwiek na tej ziemi się, drogi bracie i siostro, dzieje wokół ciebie, w twoim życiu, w różnych sferach twojego życia, o ile lepiej zrobisz, jeżeli swój czas i siłę swojego umysłu zainwestujesz w myślenie o tym, co w górze. O tym, co w górze. O tym, co Bóg przygotował, o rzeczach dobrych, o rzeczach błogosławionych, o rzeczach bożych. Lubię ten przykład Marty i Marii. Wiecie, jedna z nich miała troskę, tak? I ona myślała, to myślenie zamieniało się w pracę, to myślenie zamieniło się w którymś momencie, chodzi o Martę, w pretensje. Dlaczego moja siostra? Ja tu zarobiona jestem, ja tu robię wszystko, żeby było, a Maria... Drogie siostry, jak pewnie jest ciężko, byłoby czasem powiedzieć, naczynia nieumyte. pranie niezrobione. W ogóle tutaj wszystko coś leży. Nie da się przejść już, bo taki bałagan. Co ja mam teraz robić? Wiecie, bracia, nie obraźcie się na mnie, że wasze żony zachęcam. Dajcie sobie spokój. Dajcie sobie spokój. Są rzeczy ważniejsze. Są rzeczy ważniejsze. Drodzy bracia, jak będziecie mieli bałagan teraz w domu, to przynajmniej będziecie wiedzieli, kto jest winny. Ale co chcę powiedzieć, o ile lepiej jest znaleźć choćby tę chwilę przed obliczem naszego Pana, o ile lepiej jest po prostu wyłączyć się, mieć ten czas dla Boga, dla siebie, uspokoić się, niż po prostu cały czas pędzić. Wiecie, z tą pracą, z tym sprzątaniem, z tym wszystkim, to jest tak, że na szczęście nie ucieknie. Ono na szczęście nie ucieknie i tak trzeba będzie to zrobić. Ale i w tym Pan Bóg pobłogosławi. Jeżeli stawiamy Boga, amen, zgadzacie się? Jeżeli stawiamy Go na pierwszym miejscu i w tym On pomoże. Nie daj się nadmiernej trosce. I wreszcie trzecia porada, jak zrzucić troskę? Nie mów. Nie mów. Kolejna rzecz. My generalnie mamy tak, że mówimy dość dużo. Przypowieści Salomona, 10 rozdział, 19 werset mówi, gdzie dużo słów, tam nie brak występku. Lecz kto opanowuje swój język, jest roztropny. Gdzie dużo słów, tam nie brak występku. Kiedy nasze słuchanie, kiedy nasze myślenie przeradza się w słowa, kiedy zaczynamy mówić o tym, co mnie boli, kiedy zaczynam mówić na przykład o kimś, kto mnie skrzywdził, kto, nie wiem, wydaje mi się, źle o mnie myśli, kiedy zaczynam mówić o sytuacji na tym świecie, co się dzieje takiego, powiedzielibyśmy takim potocznym słowem, nakręcam się jeszcze bardziej. Nie wiem, czy macie coś takiego jak ja, że często jest tak, że dopóki nie zacznę o czymś mówić, nawet jak usłyszałem, nawet jak myślę o tym, ale dopóki nie zacznę mówić, to jeszcze jest wszystko w miarę pod kontrolą, ale jak już zacznę mówić i mówić i mówić o tym problemie, wiecie, w tym momencie jestem już totalnie tym zmęczony. Ta troska zdaje się, jakby już mnie zupełnie ogarniała. Ta troska bierze już nade mną całkowicie kontrolę, a moce ciemności, którym przecież tak mocno zależy, abyś był pełen troski, pełen smutku, pełen braku żył w tym braku zaufania, jeszcze słyszą, czym twoje serce żyje. Czym ty żyjesz? I jeszcze mocniej mogą w tym momencie docisnąć. Jeszcze mocniej zaczyna się walka przeciwko tobie. A przecież można powiedzieć, warto mówić. Naprawdę warto mówić. Warto mówić do Boga. Warto mówić do Boga. Anna kiedyś, matka Samuela, znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Myślę, że była to jej potężna troska, że nie mogła mieć dzieci. Nie mogła mieć dzieci. Na domiar złego spotykały jeszcze ogromne przykrości ze strony drugiej żony, jej męża. I kiedy przyszło co do czego, ona mówiła, ale mówiła tam, gdzie trzeba mówić. Mówiła do Pana, wylała przed Nim swoją duszę. Taka pieśń mówi te słowa, nie przejmuj się niczym, módl się o wszystko. To przed Panem musimy wylewać nasze serca i do Niego mówić. Drodzy zgromadzeni, i wreszcie trzecia część tego wersetu, gdyż On ma o was staranie. Ale chciałem najpierw powiedzieć, drodzy zgromadzeni, też o tym, o takim słowie jak kontrola. My mamy problem w naszym życiu taki, że nie chcemy wypuścić steru naszego życia, tej kierownicy naszego życia. O niektórych ludziach mówi się nawet, że najlepiej kierują z tylnego siedzenia, nie? Że niby oddał kierownicę, podam ten przykład, że żona zrobiła prawo jazdy, oddałem jej kierownicę, ale tak tu w prawo, mocniej w prawo, bliżej lewej, nie widzisz dziury? I niby oddaję tę kierownicę, ale tak naprawdę dalej chcę tym wszystkim sterować, a jeszcze żałuję, że nie ma jak w trakcie lekcji jakiegoś hamulca, nie, żeby tam w razie czego przyhamować. My lubimy mieć kontrolę. Naszą naturalną, niestety, naszym naturalnym, zupełnie naturalnym życzeniem jest to, aby mieć kontrolę. Nie lubimy czegoś mieć poza naszą kontrolą. Ale warunkiem tego, aby Bóg mógł się zająć moją troską, twoją troską, jest to, abyśmy ster naszego życia potrafili oddać. Abyśmy tę kontrolę, tą kierownicę, ten ster mogli zupełnie oddać Bogu. Bez tego się nic nie stanie. Ale zaufanie do tego, który ma o nas staranie, polega na wierze. Na wierze i zaufaniu i zrozumieniu tego, kim i jaki jest Bóg. Nie możemy w żaden sposób oddać i powierzyć Bogu naszej troski, dopóki nie zrozumiemy Boga. Dobra teologia jest podstawą życia naszego. Dobra teologia, dobre zrozumienie, kim jest Bóg i jaki jest Bóg, jest podstawą tego, abyśmy mogli oddać Mu ster naszego życia i porzucić nasze troski. Podam wam to na tym przykładzie. Czy potrafiłbyś złożyć swoją troskę na kogoś, komu nie ufasz? Czy potrafiłbyś oddać coś, jakąś część swojego życia, część swojej odpowiedzialności komuś, komu nie ufasz? Jakbym powiedział w tym przykładzie, że mam przed sobą długą trasę, 1000 kilometrów i biorę ze sobą ktoś, kto wczoraj zdał prawo jazdy, odebrał prawo jazdy. Mówię, gratulacje. Gratulacje. I może nawet dam mu pokierować. Tak. Ale jedna rzecz się nie stanie. Ja lubię spać, jak jadę. Ale z nowym kierowcą nie zasnę. Wyznacznikiem dla mnie wiary w kierowcę, w którym jadę, jest to, czy potrafię zasnąć przy nim. Potrafię zasnąć tylko przy tym kierowcy, któremu ufam. Temu, któremu nie ufam. Więc jakbyś kiedyś ktoś z was mnie wiózł, to patrzcie, czy śpię. Jak śpię, to zdobyliście moje zaufanie. Potrafimy oddać coś komuś, komu ufamy. Potrafimy oddać, nie wiem, zakres prac budowlanych, tak, na przykład, albo różne rzeczy w naszym życiu potrafimy oddać człowiekowi, którym uznajemy, że jest w tym co najmniej tak dobry, jak ja, a najlepiej, gdyby był w tym jeszcze lepszy ode mnie. Nie miałem żadnego problemu w oddaniu jakiejkolwiek sfery budowlanej, gdy budowałem mój dom komukolwiek, bo tak słabo się na wszystkim znam. Kiedyś, ostatnio, mam też taką wadę, akurat taką cechę, że mam prawie zerową orientację w terenie. W zasadzie wszystkie moje wycieczki w góry kończyły się tym, że się zgubiłem. Gdybym żył w epoce przed GPS-em, to bym się do dzisiaj nie znalazł pewnie po jakiejś trasie. Pan Bóg tak sprawił, że żyję w epoce, w której jest GPS i mnie wszędzie zaprowadzi. Bo gdyby nie to, to bym się wszędzie zgubił. I wiecie, zawsze kiedy jadę z kimś drugim i nie jedziemy na GPS-ie, to zawsze praktycznie swoją ufność pokładam w tej drugiej osobie. Tak, że on wie, jak jechać. On wie, jak jechać. Niestety ostatnio zdarzyła mi się taka sytuacja, jechałem z kolegą, którego jeszcze nie znałem i jechaliśmy przez Warszawę. I jechaliśmy przez Warszawę bardzo dziwnie. Nawet ja już wyczułem, on prowadził. I w którymś momencie pytam się go, ty wiesz, gdzie jechać? A on, nie, ja myślałem, że ty wiesz. Aha. A ja mówię tak, słuchaj, ja mam tak, że ja nie mam orientacji w terenie. Jak z kimś jadę, zawsze ufam, że ta druga osoba wie, jak jechać. A on mówi, ja mam tak samo. Włączyliśmy mapy w Google. I od tamtego czasu jeździmy zawsze z GPS-em. Wiecie, potrafimy oddać, jeżeli ufamy, że ktoś coś potrafi. I teraz, jeżeli ufasz Bogu i rozumiesz, że On jest wszechmogący, jeżeli rozumiesz, że On może wszystko uczynić, dopiero wtedy możesz Mu powierzyć swoje życie. Dopiero wtedy możesz powierzyć Mu daną sprawę. Dopiero wtedy możesz to zarzucić za sobą, powiedzieć, Bóg to weźmie. Bóg będzie miał nad tym kontrolę. Bóg to zrobi wszystko dobrze. Ale dopóki tego nie pojmiesz, nigdy nie będziesz mógł złożyć swojej troski, zrzucić swojej troski na Niego. Dopóki nie zrozumiesz, że Bóg jest miłosierny, czyli ma prawdziwie o tobie staranie, to tego nie uczynisz. Dopiero wtedy, kiedy poznasz, kim jest Bóg. I w tym sensie poznanie Boga jest bardzo, bardzo istotne, bardzo ważne. Drugą rzeczą, aby złożyć swoją ufność Bogu, jest zrozumienie swoich słabości. Dlatego, że nie możesz złożyć i zrzucić swoich trosk na swojego Boga, dopóki nie pojmiesz, tego, że w zasadzie, drogi bracie, droga siostro, drogi człowieczku, naprawdę nic nie możesz. Pan Jezus powiedział bardzo wyraźnie, co możesz zrobić? Nie zrobisz, aby twój włos zmienił kolor, nie dodasz sobie wzrostu, nie przedłużysz swojego życia o 15 minut. Ale tak kurczowo trzymasz się różnych rzeczy i myślisz, ja muszę to kontrolować, ja muszę to zrobić, ja muszę dać radę. A Pan nas uczy potem w życiu. Nie dasz rady. Nie dasz rady. I nie dajesz rady. Dopóki trzymasz ster, dopóki się troszczysz, nie dajesz rady, bo też nie możemy dać rady. Bo też nie możemy dać rady. Ten wspaniały obraz, moglibyśmy mówić o różnych obrazach tego, kim jest Bóg w swoim królestwie. Bóg jest w swoim królestwie, dzisiaj śpiewaliśmy tę pieśń, oraz trzodą Jego rąk. Widzieliście kiedyś owce? Podejrzewacie ją, żeby ona miała nad czymś kontrolę w swoim życiu? Czy widzieliście owcę, którą jaka myśląca owca, ona wie dokąd iść, ona wie co robić. W zasadzie to mogłaby sama zamieszkać. Nie. Owca i ten obraz owcy jest taki, że to w zasadzie jest to, ma pasterz i prowadzi. I musi zadbać. I tu masz dobrą trawę. Tu masz dobrą wodę. Ten obraz trzody. Śpiewamy, jesteśmy trzodą Jego rąk, ale nie chcemy być jak trzoda, chcemy być jak ta koza, która lata, gdzie chce, je co chce. Chcemy być wolni jak ta koza, a śpiewamy, że jesteśmy trzodą naszego Pana. Bądź zatem owcą swojego Pana. Bądź trzodą swojego Pana. Oddaj się pasterzowi, który doskonale wie, co chce uczynić i co czyni w twoim życiu. Inny obraz, którego byśmy użyli, rodziny. Malutkiego dzieciątka. Zobacz siebie jako małe dzieciątko, które... Co ono potrafi? Co ono może zrobić? Ono jest w zupełności poddane trosce swojego Pana. I chciałbym przeczytać na koniec werset Psalmu 46, werset drugi, który mówi te piękne słowa. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Niektóre przekłady, zwłaszcza angielskie, mówią o tym, On jest zawsze obecną pomocą w naszych utrapieniach. On zawsze jest obecny. Drogi bracie, droga siostro, niech ci błogosławi wszechmogący Pan. Niech da ci siłę, abyś i mądrość, aby mógł zrzucić wszelką troskę swoją na Niego. Nie trzymaj się kurczowo tego, co cię męczy, tego, co cię dręczy. Poddaj się, drogi bracie i siostro, i oddaj tym Bogu chwałę. Amen.